Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Piątek, no 14 minut po godzinie 8. Ja rozmawiam z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg. Witam serdecznie Wielkopolankę w rządzie. Zawsze przypominam to, pani minister.
Witam bardzo serdecznie wszystkich Wielkopolan. Bardzo mi miło, że chodzi zdalnie, że przykro mi, że nie mogę być na miejscu. No ale cóż, z Gorzowa Wielkopolskiego pozdrawiam.
To chociaż Wielkopolski w nazwie.
Dokładnie, chociaż w nazwie.
To już coś, tak. No, ale ja panią do studia ściągnę. To przy okazji taka groźba zaowalowana. Pani minister, w tym tygodniu minęło 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. No i pewnie nie było specjalnie okazji o celebry, bo sytuacja trudna, szczególnie na granicy wschodniej. Zanim będę namawiał panią na podsumowanie ogółu rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to też zapytam, czy pani prowadzi swój własny kalendarz, no bo też pani ma swój jubileusz w tym tygodniu. 2 lata, odkąd jest pani ministrem rodziny i polityki społecznej.
Prawda, 6 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości, rzeczywiście 2 lata już jestem w rządzie, co jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem być właśnie w takim rządzie. Początkowo zresztą pracowałam w Poznaniu, gdzie się poznaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, a więc w administracji rządowej. Powołana wtedy byłam przez panią premier Beatę Szydło. Dziś właśnie dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jestem w rządzie. No i mam zaszczyt tak naprawdę pracować w tak wspaniałym rządzie, który przede wszystkim stawia sobie jako cel zmianę Polski, która przede wszystkim służy Polakom, która tworzymy silną Polskę opartą na takim mocnym fundamencie, jakim jest polska rodzina.
To
i to staramy się
przez
te 6 lat to robimy. Ja to wielokrotnie mówię, że tworzymy dobry czas dla Polski i to nie są tylko słowa, bo wielokrotnie politycy innych opcji opowiadają o tym, co tam można zrobić, a co tam jeszcze nie zrobiono i w ogóle. My przyszliśmy do 6 lat temu z konkretnym programem. I mało tego, że przyszliśmy i ten program skutecznie realizujemy, to oczywiście pojawiają się kolejne strategiczne rozwiązania na następny czas, bo przede wszystkim my musimy rozwijać Polskę, ale tak po kolei.
O tym za moment. Pani minister, jeżeli spojrzymy, takie pierwsze skojarzenie, gdybyśmy pokusili się o coś takiego, no to pewnie niezależnie od tego, czy ktoś jest zwolennikiem, czy krytykiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, to pewnie jego pierwszym skojarzeniem będzie program Rodzina 500+, i to podejrzewam już zostanie na zawsze jako taki wizerunkowy obraz tych rządów.
Dokładnie. Zmiana polityki prorodzinnej, a więc inwestowanie w rodzinę, to jest priorytet. I program Rodzina 500+, pamięta pan redaktor, jak wielokrotnie rozmawialiśmy, krytykowany przez opozycję na początku, że na to nie będzie pieniędzy, że rodziny nie będą wiedziały, jak te pieniądze wydatkować. Ponad 165 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin.
Do tej pory.
To jest 6,5 miliona dzieci miesiąc w miesiąc to świadczenie otrzymuje. W naszej Wielkopolsce to jest ponad 16 miliardów złotych. Miliardów, ja nie wiem, czy ja się nie przejęzyczyłam, bardzo przepraszam. Oczywiście mówimy o miliardach. W naszej Wielkopolsce przez ten czas, czyli od 1 kwietnia 2016 roku do dzisiaj, to jest ponad 16
Pani
miliardów.
Pani minister, a mała łyżka dziegciu w takim razie. Tak się zastanawiam, czy to już, czy świadczenie 500+ już się trochę nie zestarzało w sensie tej wartości siły nabywczej. Czy nie powinno już być waloryzowane? Wiadomo, mamy inflację, mamy podwyżkę cen ostatnio dosyć. To uderza mocno po kieszeniach. Niektórzy mówią, że ta siła nabywcza w przyszłym roku może de facto oznaczać nawet około 400 zł tylko. No i to świadczenie powinno być, takie obliczenia znalazłem, nawet o 100 zł wyższe.
Ja powiem panie redaktorze w ten sposób, że oczywiście wszystko można zmieniać, można podnosić. Spójrzmy teraz, w jakiej sytuacji tak naprawdę jesteśmy. Te programy, o których mówimy, które zostały wprowadzane, więc Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, Maluch plus całe wsparcie dla polityki senioralnej, bo przecież 13. emerytura, teraz wypłacamy 14. emeryturę. I sytuacja, która się zdarzyła w ubiegłym roku, a więc światowy kryzys spowodowany epidemią koronawirusa. I my dzisiaj, i my wtedy podejmowaliśmy strategiczne działania, aby ratować każde miejsce pracy, a więc aby wspomagać te rodziny, by nie znalazły się w sytuacji takiej, że będziemy mieli dwucyfrowe bezrobocie, a więc miliardy złotych, bo to ponad 270 miliardów złotych trafiło na ratowanie miejsc pracy. Dzięki temu stopa bezrobocia, bo to dzisiaj jest takie, sprawdzam, dzisiaj stopa bezrobocia to jest 5,5%.
Tak, sprawdziłem przed programem. Ona rzeczywiście jest przez ekonomistów wskazywana jako pozytyw,
jak była,
który...
Ona jest taka, jaka była w lutym 2020 roku, a więc przed wybuchu pandemii. A więc to, co się zadziało przez to półtora roku, te potężne pieniądze zainwestowane w ratowanie polskiej gospodarki, one rzeczywiście zadziałały skutecznie, firmy się nie pozamykały. Przecież jeżeli spojrzymy w rejestr IDG, tych firm się rejestruje więcej. Ofert na rynku pracy mamy więcej. Ale wracając do tematu związanego też z inflacją,
waloryzacją, to od czego zacząłem.
Inflacja jest naprawdę problemem dziś światowym, związanym z wyjściem z kryzysu.
Nikt temu nie przeczy. Powodów jest bardzo dużo.
Dokładnie, powodów jest bardzo dużo.
I na świecie całym.
Na całym świecie to nie jest problem polski. My przede wszystkim ochroniliśmy rynek pracy, nie zabraliśmy rodzinom żadnych świadczeń, były to kolejne tarcze antykryzysowe, a więc zarówno programy dla rodzin z małymi dziećmi, jak i dla seniorów, ale także w tym trudnym czasie, patrząc perspektywicznie, chcąc rozwijać kraj i go skutecznie rozwijamy, wprowadzamy Polski Ład, który daje kolejne rozwiązania dla rodzin, bo w centrum życia programu Polski Ład jest budowanie państwa polskiego, państwa szczęśliwych rodzin. I przecież dwa dni temu Sejm przyjął już ostateczną wersję ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. A więc jest to kolejne wsparcie. Co do zasady można powiedzieć, że jest to kolejne 500 zł, ale jest to świadczenie powszechne, ale dla rodziców, którzy mają drugie i kolejne dziecko w okresie między 12 miesiącem życia a 36. I dlaczego taką decyzję podjęliśmy? Przede wszystkim o tym szeroko mówimy. Jesteśmy po konsultacjach strategii demograficznej. Za chwilę ten dokument będzie przyjmowany przez rząd. Jesteśmy w pułapce niskiej dzietności, tak? Więc musimy przede wszystkim prowadzić skuteczną, długofalową politykę prorodzinną, a więc rodzinny kapitał opiekuńczy, kolejne wsparcie dla rodzin. Rodzice to 500 zł będą mogli pobierać przez 2 lata lub przez rok po 1000 zł, to będzie decyzja rodziców, ale też inne rozwiązania, które już Polski Ład dla rodzin wprowadza.
Pani minister, to jeszcze za chwileczkę. Ja bym chciał o dwie opinie takie przywołać. Jedna pozytywna, a druga troszeczkę bardziej taka krytyczna co do jakby tych wszystkich programów społecznych, które się zadziały przez te 6 lat. Profesor Witold Modzelewski, ekonomista, mówił, że udało się uniknąć, wyjść z takiej strefy tego, że jesteśmy skazani na nędzę, w tym sensie jako społeczeństwo. I że nędza, czyli to, że nie wymagamy wiele, tak naprawdę obniża nasze koszty pracy. I to było naszym aktywem, że my na rynkach światowych pokazywaliśmy, nie trzeba dużo tym Polakom płacić, nie muszą wiele zarabiać. I to się udało. Pokazuje też wzrost PKB, kiedy w 2015 roku Polska startowała, no to było 69% średniej unijnej, teraz 76%. I to jest pozytyw, to jest to, o czym pani mówi, czyli to, że dużo pieniędzy zostało wytransferowanych w rodzinę. Ale teraz drugie spojrzenie. Politolog profesor Stanisław Słowiński uważa z kolei, że no żeby nie było takiej laurki, że polityka gospodarcza polegająca na pobudzaniu życia gospodarczego poprzez transfery finansowe, czyli to, co idzie do polskich rodzin, ma swoje granice i jedną z nich jest właśnie inflacja, która pompuje troszeczkę też to, że tego pieniądza jest na rynku dużo, a koniec końców ona uderza w najuboższych tak naprawdę, bo ceny rosną.
To znaczy się, ja bym się odniosła w ten sposób, że właśnie inwestycja w rodzinę i też polityka, którą polski rząd prowadzi, jest polityką właściwą i długofalową, skierowaną właśnie na rozwój gospodarczy naszego kraju, który konkretnie służy drugiemu człowiekowi. To przede wszystkim jest istotne, że my tym wypracowanymi dobrami dzielimy się z obywatelami i ten trudny czas, bo to należy powtarzać, że ten trudny czas, w którym jesteśmy, związany z pandemią koronawirusa. Przecież dziś walczymy z czwartą falą związaną z zachorowaniami, ale cały czas państwo polskie przede wszystkim nie zapomina o obywatelach. Dlatego właśnie warto powiedzieć o programie Polski Ład, o przecież niedawno zostały ogłoszone strategiczne inwestycje z Polskiego Ładu, bo to jest takie naprawdę turbo doładowanie do polskiej gospodarki. I mało tego, w tym trudnym czasie jest to właśnie strategiczne podejmowanie strategicznych inwestycji, aby napędzać tą gospodarkę. A więc...
No właśnie o to też trochę pośrednio chciałem zapytać. To jest pewnie ważne pytanie. Muszę pani minister przerwać, bo mam... Ja nie mam takich danych, ale czy wy dysponujecie w ministerstwie danymi, które na przykład pokazują, że pieniądze na przykład przekazane w formie 500+, 13 czy 14 emerytury, one w jakiś sposób wracają na rynek, pobudzają, nie wiem, konsumpcję albo właśnie drobne inwestycje Polaków. Czy można takimi danymi się w ogóle pochwalić?
Znaczy, można jak najbardziej, bo dane, jakie prowadzi Instytut Ekonomiczny, ale także Ministerstwa Finansów, pokazują właśnie, że te pieniądze trafiają na rynek, a więc te pieniądze trafiają, no są konsumowane, a więc napędzają polską gospodarkę. To jest tak naprawdę swoista też tarcza antykryzysowa. Najważniejsze jest podniesienie godności, ale właśnie to wsparcie, przecież w okresie pandemii, kiedy walczyliśmy z pierwszą falą, ratując miejsca pracy, ale było wiadomo, że jakaś część osób tą pracę jednak straci. Zostały dodatkowe świadczenia wprowadzone, takie jak na przykład dodatek solidarnościowy dla tych osób, które nie miały prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a więc to powoduje, że przede wszystkim zależy nam na tym, aby ludziom pomóc przeżyć ten trudny czas, ale rozwijać Polskę.
Czy transfery socjalne zawsze będą opłacalne? Nawet jeżeli będą te wskaźniki ekonomiczne różnie wyglądały.
To bym nazwała bardziej transferami społecznymi, bo przede wszystkim społeczne, bo to jest wsparcie przede wszystkim właśnie Polaków. Wiele tych wsparć jest przecież poza kryterium dochodowym, bo przecież zarówno świadczenie Rodzina 500+, czy 13 emerytura dla seniorów, ale także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy teraz wprowadzany, one nie mają kryterium dochodowego.
Tak, ja właśnie pytam trochę w tym kontekście, czy to się tak naprawdę opłaca. W tym sensie, że no bo będzie też podwyższenie tych progów podatkowych, będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Czy to się zepnie w budżecie państwa tak naprawdę? Czy to się opłaca państwu?
Wszystko to jest właśnie ta inwestycja w kapitał ludzki. To już przecież wiele lat temu laureat Nagrody Nobla Gary Becker powiedział, że najważniejszą inwestycja w kapitał ludzki, bo ona jest trudno odbudowywalna. To są lata, to są pokolenia i my to wiemy, tak? Jesteśmy w pułapce niskiej dzietności. Dlaczego? Dlatego, że nie prowadziliśmy jako Polska skutecznej, długofalowej polityki. Młodzi ludzie nie wiedzieli o tym, że nie czuli się bezpiecznie, że mogą zakładać rodziny i państwo będzie wspierać zgodnie właśnie z artykułem 18 Konstytucji. A więc tak naprawdę to jest naszym obowiązkiem wspierać rodziny, wspierać i tu myśląc o rodzinach, to oczywiście myślimy o rodzinach z małymi dziećmi, bo chodzi nam o odbudowanie, aby dzieciaczków rodziło się coraz więcej, ale w ramach solidarności międzypokoleniowej nie zapominamy o seniorach i te rozwiązania dla seniorów też są...
Choćby emerytora bez podatku. Pani minister, musimy stawić kropkę, to niestety jest koniec. Puentą niech będzie to zdanie, że tak naprawdę naszym obowiązkiem jest inwestowanie w politykę społeczną. Marlena Maląg.
Inwestycja w rodzinę to jest nasz priorytet. Budowanie Polski szczęśliwych rodzin. Życzę wszystkiego dobrego i dobrego dnia.
Dobrego dnia pani życzę, no i zdrowia, bo to zdaje się chyba ostatnio...
Dokładnie, dla nas wszystkich zdrowia życzę.
Te dane troszeczkę podskoczyły. Minister Rodziny i Polityki Społecznej. O tym rozmawialiśmy. Marlena Maląg, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dobrego dnia jeszcze raz.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.